Na bardzo ciekawą rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Zadano mi pytanie, czy Jezus wiedział, że jest Bogiem. To jest taka książeczka niewielka, napisana przez dominikanina żydowskiego pochodzenia, François Dreyfus. On właśnie tam rozważa ten aspekt świadomości Jezusa, czy Jezus wiedział, że jest Bogiem. To jest zupełnie nowożytne pytanie. Ojcowie Kościoła się tym za bardzo nie zajmowali, ponieważ sama jakby termin świadomości ich aż tak bardzo nie interesował. Natomiast są różne koncepcje, czy Jezus wiedział i kiedy wiedział, że jest Bogiem, prawda? Kardynał Ratzinger mówi, że jego wiedza ludzka rozwijała się, tak jak wiedza każdego innego człowieka. I świadectwo tego mamy w Ewangelii świętego Łukasza, kiedy po pozostaniu w świątyni jerozolimskiej Jezus wrócił do Nazaretu, był posłuszny i wzrastał w wiedzy i mądrości, więc jakby ten aspekt wiedzy ludzkiej w nim wzrastał. Natomiast Ratzinger mówi, że nigdy nie miał wątpliwości na temat tego, kim jest, i ta jego relacja z Ojcem nie podlegała takiemu rozwojowi, jak ta zwykła wiedza i mądrość ludzka. Że zawsze od momentu pojawienia się, nie mówię od którego momentu, zawsze wiedział, że jest w relacji do Ojca. I na to wskazuje też nam ten epizod z Jezusem, który pozostał w świątyni. Jeżeli zapytamy, kiedy to się dokonało, kiedy Jezus dowiedział się, że jest Bogiem, no to różne są też koncepcje, ale zasadniczo przyjmuje się w tym momencie, kiedy pojawia się u człowieka świadomość, że jakby Jezus nie wyszedł poza te ramy wcielenia, które przyjął, i te wymagania, prawda, ciała, które są, i nie miał tej świadomości wcześniej, ale że ona pojawiła się w momencie, wtedy, kiedy pojawia się u człowieka świadomość tego, kim jest, że jest w ogóle, prawda? Bo nie wiem, jak Państwo, ja tą świadomość nie zawsze miałem, prawda, że jestem, prawda? I na to ogólnie teraz jest przyjęte, że świadomość u dziecka pojawia się gdzieś około 5 roku życia, prawda? Ale kulturowo myślę, że również Ewangelia świętego Łukasza pokazuje nam, że to pojawiło się w momencie, kiedy Jezus wkracza w dorosłe życie. Ten moment pozostania w świątyni to był moment 12 lat Jezus, i jest to moment, kiedy pobożni Żydzi przechodzą bar mitzwę, czyli wychodzą ze stanu dziecięcego i wchodzą w dorosłe życie i mogą samodzielnie czytać Słowo Boże. I to jest taki moment decydujący, kiedy stają się dorośli, prawda? I wydaje mi się, że ta opowieść Łukasza również to podkreśla. Chociaż Jezus i tak to zrobił rok wcześniej niż normalnie, bo zazwyczaj to było, kiedy mieli 13 lat, chodzili, ale pobożne rodziny czasem brały wcześniej dzieci, no i Jezus jakby antycypował to wydarzenie o rok wcześniej, kiedy miał 12 lat, pozostał w świątyni, aby jakby pokazać rodzicom, kim jest naprawdę, że jakby jest świadom w swej relacji do Ojca.
W tym kontekście, czy przed świadami miał jakieś znaczenie dla Jezusa?
Chrzest. Znaczy, wydaje mi się, że tu jest jakby kilka rzeczy się od razu otwiera. Po pierwsze, jakby pani pyta o to, czy takie mam wrażenie, czy coś nowego Pan Bóg mu powiedział, ojciec. To wydaje mi się, że nic nowego nie powiedział, ponieważ 12-letni Jezus już ma świadomość jakby bycia w sprawach Ojca, prawda? Więc ta relacja jest jakby tutaj ustanowiona. Natomiast nie zawsze w naszym życiu chodzi o to, żebyśmy się czegoś nowego dowiedzieli. Jakby słowa, które są do nas kierowane, bardzo często nie są czymś nowym, ale one na przykład potwierdzają to, co już wiemy, albo dodają nam siły. To nie zawsze jest informacja, która daje coś nowego. To jest druga rzecz. I trzecia kwestia, że sam chrzest w Jordanie nie jest związany jakby z wewnętrznym życiem Trójcy Świętej, bo to też trzeba mieć świadomość tego, że jest wewnętrzne życie Trójcy Świętej i jest Trójca Święta, która się nam objawia, czyli tak zwana Trójca immanentna i Trójca historiozbawcza, ekonomiczna, ta, która się jawi nam, prawda? I moment chrztu jest związany z objawieniem Trójcy, ale nam. To jakby chrzest jest objawieniem Trójcy ludziom, a też rozpoczęciem misji Jezusa. Więc misja Jezusa, misja głoszenia Królestwa Bożego rozpoczyna się z Chrztu Świętego. Taki jakby jest wymiar tego wydarzenia, prawda? A raczej nie zwraca się uwagi na wewnętrzne relacje w Trójcy Świętej. Dobrze. Chciałbym teraz wrócić do tego, kim jesteśmy i że nie jesteśmy w stanie być sobą, jeżeli nie jesteśmy w relacji z innymi. I Hans Urs von Balthasar mówił o czymś, co nazwał konstelacją chrystologiczną. I pisze: każdy człowiek żyje w konstelacji innych ludzi. O tym już powiedzieliśmy, że nie możemy zrozumieć kogoś bez zobaczenia, z kim on jest w relacji. Jedyny istniejący człowiek stanowiłby wewnętrzną sprzeczność. Nie można go nawet sobie wyobrazić, ponieważ być człowiekiem znaczy być z innymi. Bardzo proste, filozoficzne stwierdzenie. Być, bo nawet zawsze, przepraszam za, może, zawsze pytam studentów o wizerunki Adama i Ewy i pytam, czy mieli pępek, czy nie. Prawda? No tu już jakby jest świadectwo mojej wyraźnej relacji z kimś innym, prawda? Że była mama i przez te 9 miesięcy to żyłem w absolutnie w ścisłej relacji z tą kobietą, prawda? I najczęściej Adam i Ewa niestety mają pępki, prawda? Na przedstawieniach ikonograficznych. Warto byłoby nie malować tego pępka, tak uważam, nie? Prawda? Żeby zachować pewną prawdę Starego Testamentu. Co dalej pisze Balthasar? W przypadku Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, nie wolno czynić wyjątku. Jako Bóg i jako człowiek istnieje on tylko w swej relacji do Ojca, w jedności Świętego Ducha Bożego. Z tego właśnie powodu jego współistnienia z nami nie można ograniczyć do samej jego ludzkiej natury. W swej niepodzielnej całości istnieje on w konstelacji złożonej z innych ludzi. Ona go wewnętrznie określa i ma doniosłe znaczenie dla jego bogoczłowieczeństwa. I dalej. W stosunku do jego istoty i dzieła nie jest czymś drugorzędnym, lecz faktem pierwotnym. To jest jakby stwierdzenie, które przeczytałem kilka lat temu i do dziś nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Jak ogromną perspektywę chrystologiczną otwiera nam to stwierdzenie. Jest to ważne dla zrozumienia jego istoty, tego, kim jest osoba Jezusa Chrystusa i dla jego misji. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć na przykład, kim jest Jezus Chrystus bez odniesienia do Mariologii, do Maryi. Jeżeli chcielibyśmy na przykład odciąć całą Mariologię i nie zajmować się tym, tak jak niektóre odłamy protestantów nie zajmują się Mariologią, no to tak naprawdę nie zrozumiemy, kim był Chrystus. Jeżeli chcielibyśmy, tak jak Marcion, odrzucić Stary Testament, który uosobiony jest w postaci Jana Chrzciciela, nie zrozumiemy, kim jest Jezus Chrystus. Ta jego konstelacja osób, postaci, które są wokół niego, pisze Balthasar, postacie wewnętrznie z nim związane, jeśli w ogóle znalazło się dla nich miejsce w dogmatyce, wzmiankowane są tylko w różnych traktatach teologicznych, a trzeba, aby one stanowiły część chrystologii. Te postacie, które zostały przez niego wybrane i które wybrane zostały przez opatrzność, aby być blisko Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus, nie tylko bez wiary Kościoła, ale jeżeli nie uwzględnimy tej konstelacji chrystologicznej. Czyli tak naprawdę w tym momencie powinienem rozpocząć wszystkie inne traktaty. Na przykład wstęp do Starego Testamentu. A po co mi wstęp do Starego Testamentu? Na przykład zadają pytanie studenci. Po to, żeby lepiej rozumieć Chrystusa. A po co mi Mariologia? Po to, żeby lepiej rozumieć Chrystusa. Jeżeli po co mi na przykład prymat Piotra? Taki mamy wykład. Po co mi prymat? Po to, żeby lepiej zrozumieć Chrystusa. Ponieważ jeżeli popatrzymy na Nowy Testament, to pojawiają się osoby, które są bliżej i dalej Jezusa, które On wybiera na przykład sam. Wybrał 12, ale spośród tych 12 zawsze wybiera 3. Piotra, Jakuba i Jana. I ich bierze jeszcze na jakieś szczególne spotkania, wydarzenia. Tylko ich, prawda? I których wybrać dla Niego, dla Jezusa jako osoby, są osoby, które mają bardzo ważne znaczenie, ale może nie mają tak wielkiego znaczenia teologicznego. Na przykład Maria i Marta, przyjaciółki Jezusa, Łazarz, Szymon z Arymatei, Nikodem. To czytając Ewangelię widzimy, że oni mają bardzo bliskie relacje z Jezusem, ale nie mają aż tak głębokiego znaczenia teologicznego. Natomiast najgłębsze znaczenie teologiczne ma kilka osób. Przede wszystkim to jest Maryja, Matka Pana. Po drugie, Jan Chrzciciel, jako zwieńczenie Starego Testamentu. A następnie apostołowie, Piotr, Jan i na koniec płód poroniony, apostoł Paweł. To jest ta najbliższa konstelacja chrystologiczna, która pozwala nam zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus. I chciałbym Państwu zostawić, aby kolejny klucz hermeneutyczny do odczytania postaci Jezusa Chrystusa. To ja wczoraj mówiłem o wierze jako jednym z kluczy. Czy dzisiaj na pierwszej zajęcia o modlitwie trochę, która jest dla nas kluczem do zrozumienia Jezusa. Kolejnym kluczem jest patrzenie na innych. Nie tylko wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa, ale patrzenie na innych i na to, w jakiej relacji On z nimi jest. To nam pozwala naprawdę zrozumieć nie tylko Jego istotę, jak mówi Baltazar, ale również Jego misję, szczególnie na przykład Jan Chrzciciel jest najbardziej związany z wyjaśnieniem misji Jezusa Chrystusa. Gdyby nie wystąpił Jan na pustyni i przygotował drogę, to również by jeszcze nie wystąpił, nie przyszedł Mesjasz. Ich misja jest związana do tego stopnia, że kardynał Ratzinger w jednym ze swoich tekstów, bardzo przepiękny tekst, radzę Państwu przeczytać, na temat nowej ewangelizacji. Teraz bardzo dużo się mówi na temat nowej ewangelizacji. Rewelacyjny tekst na temat nowej ewangelizacji kardynała Ratzingera i mówi, co jest pierwszym zadaniem ewangelizacji? Nawrócenie. Ponieważ nikt nie jest w stanie zrozumieć Chrystusa, jeśli nie usłyszał Jana Chrzciciela. Najpierw przychodzi wezwanie Jana Chrzciciela do nawrócenia, a potem dopiero po tym głosie wzywającym do nawrócenia przychodzi słowo. Nikt nie jest w stanie zrozumieć Chrystusa, Jezusa, jeżeli nie spotkał się z Janem Chrzcicielem. I na tym polega właśnie relacja Jezusa do Jana Chrzciciela. I to ma ogromne znaczenie dla naszego rozumienia chrystologii. Chrystologia to nie jest opisywanie kształtu jednej postaci, ale ta postać, ona nagle zaczyna wychodzić w inne postaci, tak jak nasze życie zaczyna wychodzić w innych ludzi. I no to jest powiedzmy jak zdjęcie rodzinne, chociaż to też do końca nie da nam obrazu tego, o czym mówimy. To jest jak zdjęcie rodzinne, na której są najważniejsze osoby i bez zrozumienia tych osób nie jesteśmy w stanie zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus. Dla mnie to jest jakby personalistyczne wyciągnięcie personalistycznych konsekwencji z dogmatu chalcedońskiego. Jeśli Chrystus ma naprawdę ludzką naturę, to ta ludzka natura jest zawsze w relacji z kimś innym. I podmiotem nie jest tutaj jakby natura, ale osoba. To osoba jest w relacji. Opisujemy Chrystusa nie jako tego, który posiada ciało. Prawda? Boska natura, która przyjęła ludzkie ciało tylko, ale jako osoba, która jest stale w relacji z innymi. I teraz ta konstelacja chrystologiczna, jeśli byśmy chcieli przedstawić ją sobie graficznie, tutaj ukłon w stronę szkoły pisania ikon, jeżeli byśmy weszli do cerkwi prawosławnej, w Gdańsku jest cerkiew prawosławna?
Jest.
W cerkwi prawosławnej jest zawsze ikonostas, prawda? I jest tam kilka rzędów ikon w ikonostasie. I zazwyczaj pierwszy rząd nad carskimi wrotami to jest tak zwane deesis, czyli w centrum umieszczony jest Chrystus Pantokrator, siedzący na tronie z księgą i błogosławiący. Natomiast po dwóch stronach kto jest? Z jednej strony jest Maryja, z drugiej Jan Chrzciciel. Potem jest Piotr i Paweł. Potem są aniołowie i dalej idą wszyscy wyznawcy, święci, prawda? Deesis, ten cykl ikonograficzny, jest graficznym przedstawieniem tego, o czym mówi Hans Urs von Balthasar, pisząc o konstelacji chrystologicznej. Ja to, ten fragment, który przeczytałem, to jest z książki Antyrzymski Resentyment, ale Balthasar pisze o tym w Estetyce Teologicznej. To jest, tom się nazywa Postacie Chrystusa, czy Postacie w Chrystusie, czy w Jezusie. Właśnie cały tom poświęcony tylko tym relacjom, które są pomiędzy Jezusem i innymi osobami. I to, co w ogóle jakby w naszej zachodniej świadomości w ogóle się nie zachowało w chrystologii, no, pierwsze jakieś elementy można widzieć w pracach Hansa Ursa von Balthasara, jakby w świadomości Kościoła Wschodniego jakby było cały czas obecne. Tam jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, jest obecna w ikonografii, ponieważ nad cyklem Deesis jest kolejny cykl, który nazywa się 12 świąt, czyli wszystkie święta przedstawione chrystologiczne. I na przykład kardynał Schönborn mówi, że jednym z największym wkładem świętego Tomasza w chrystologię to jest pokazanie misteriów Chrystusa. Cały jeden duży tom Sumy Teologicznej poświęcony jest misterium Chrystusa, czyli chrzest, przemienienie, to co teraz nazywamy tajemnicami światła, prawda? To są misteria Chrystusa, jak Chrystus żyjący wśród apostołów objawia nam samego siebie. I to jest drugi cykl w ikonostasie. Nad Deesis jest kolejny cykl przedstawiający misteria Chrystusa, czyli 12 głównych świąt w tradycji bizantyjskiej. I to samo jakby znowu zachowane jest w formie graficznej w cerkwi prawosławnej, w kościołach wschodnich na ikonostasie. Ale bardzo chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim nie na te 12 świąt, o tym nie będę mówił, chociaż chyba wyjdzie książka teraz po polsku, tłumaczą Jean-Pierre'a Torella, o misteria Chrystusa właśnie w oparciu o naukę świętego Tomasza. Jean-Pierre Torel pokazuje właśnie te misteria Chrystusa, ponieważ mówi, że wszystko zaczyna się zawsze od człowieczeństwa Jezusa, od konkretnych wydarzeń z życia Chrystusa, w których objawia się jakby to, co boskie, tak jak w przemienieniu na przykład. Natomiast Deesis pokazuje nam relację Chrystusa do innych osób. I Balthasar o tym w ogóle nie pisze, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby napisać bardzo ciekawą pracę, to właśnie porównanie tej koncepcji konstelacji chrystologicznej z przedstawieniem ikonograficznym i z teologią takiego prawosławnego teologa Sergiusza Bułgakowa. Sergiusz Bułgakow właściwie w większości to, co napisał, związane jest z chrystologią i są tak zwane dwie trylogie. Wielka trylogia i mała trylogia. Wielka trylogia dotyczy właśnie chrystologii, natomiast mała trylogia jest, to są trzy książeczki mówiące o kim? O Janie Chrzcicielu, to jest Przyjaciel Oblubieńca, książka się nazywa, potem Nieupalima Jakupina, czyli Krzak Gorejący, to jest o Maryi, i trzecia to są Aniołowie. Po polsku chyba tylko książka o aniołach się pokazała. I we wstępie do Przyjaciela Oblubieńca pisze, że cała ta trylogia jest próbą teologicznego wyjaśnienia ikony Deesis. A jest to ikona chrystologiczna. Tam Chrystus jest w centrum. I to Chrystus jest główną postacią, w której, z którą są zjednoczone inne postaci historii zbawienia. I my włączamy się w ten cykl ikonograficzny. Jakby nasze życie jest skierowane ku Chrystusowi, aby być też z Nim zjednoczone, aby tworzyć tą jedną konstelację chrystologiczną. Bo jeżeli popatrzymy na różne ikonostasy, to widziałem taki ikonostas we Lwowie na Uniwersytecie Katolickim, gdzie bo oczywiście jest Chrystus, Maryja, Jan Chrzciciel, Piotr, Paweł, a potem zaraz się pojawia Jan Paweł II. Prawda? Więc jakby współczesna sztuka ikonograficzna włącza w ten cykl Deesis nowych świętych, tych, którzy są ważni dla tego miejsca. Te podstawowe odniesienia muszą być zachowane, prawda? Maria, Jan Chrzciciel, Piotr, Paweł, aniołowie, i potem się zaczyna już nasze życie. Jakby to my jesteśmy włączeni i to w ten sposób również my przyczyniamy się do tego, aby lepiej zrozumieć to, kim jest Jezus Chrystus. I dla mnie osobiście to jest jedna z najciekawszych idei i najgłębszych idei, które warto rozwijać też własnym namyśle nad chrystologią i nad tym, kim jest Jezus Chrystus. Czasem jakby trzeba odwrócić wzrok od Jezusa i popatrzeć w inną stronę, na kogoś innego, ale tylko po to, żeby go lepiej zrozumieć. Na przykład kiedy w szkole pisanie ikon, prawda? Piszemy ikonę Jana Chrzciciela, to nie tylko po to, żeby zrozumieć, kim był Jan Chrzciciel, ale po to, żeby lepiej zrozumieć Jezusa Chrystusa, ponieważ on też jest jakby włączony w ten cykl. I tak, ile mamy czasu jeszcze? Czy czas na pytania już powoli?
10 minut.
Dobrze. Jeśli chodzi o ostatnią rzecz, którą chciałbym powiedzieć w dwóch słowach, jak dokonuje się to włączenie nas w ten chrystologiczny, tą chrystologiczną konstelację albo ten ikonograficzny cykl Deesis, dokonuje się poprzez to, co teologia wschodnia nazywa przebóstwieniem. Już od czasów Ireneusza z Lyonu i głównie Atanazego Aleksandryjskiego stale powtarza się sformułowanie, że Bóg stał się człowiekiem po to, aby człowiek stał się Bogiem. Tak dosłownie mówi Atanazy Aleksandryjski. Po to Bóg przyjął ciało, stał się człowiekiem, abyśmy uczestniczyli w Jego naturze. I bardzo ładnie o tym mówi też właśnie Sergiusz Bułgakow, tłumacząc zdanie z symbolu wiary. On to dla nas i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba z prawem Ducha Świętego. Bułgakow zastanawia się, no w symbolu wiary wszystko jest ważne. Nie tylko każde słowo, ale też jak jest umieszczone, w którym miejscu. I mówi, po co jakby powtarza się dwa razy? Dla nas i dla naszego zbawienia. Co to oznacza? Wiemy, że potrzebujemy zbawienia po grzechu pierworodnym. To jest kwestia tego, co nazywamy soteriologią. Nauka o zbawieniu. Człowiek potrzebuje zbawienia. Nie będziemy już w to wchodzić, bo to by było za dużo na jedne zajęcia. Chrystus przyniósł nam zbawienie. Ale po co jeszcze się powtarza, że dla nas? Dla nas i dla naszego zbawienia. I Bułgakow mówi, że w tym krótkim sformułowaniu symbolu wiary zawierają się dwie prawdy. O zbawieniu i o przebóstwieniu. Dla nas oznacza przebóstwienie. Dla naszego zbawienia oznacza zbawienie, odkupienie od grzechów. Natomiast przebóstwienie związane jest nie ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, ale z wcieleniem. to już jakby samo wcielenie jest początkiem przebóstwienia ludzkiej natury. I bardzo często pomiędzy wschodem i zachodem pojawia się spór na temat tego, co jest ważniejsze, prawda? Czy Boże Narodzenie, czyli tajemnica wcielenia, czy Pascha, Wielkanoc, tajemnica odkupienia, albo jeszcze w innej formie, która rzeczywiście pojawiła się jako spór teologiczny, co jest dla nas ważniejsze, czy śmierć Jezusa na krzyżu, czy światło taboru, światło przemienienia. Do czego dąży nasza jakby natura? Bo teolodzy wschodni mówią, celem jest przebóstwienie człowieka, czyli aby w nas zajaśniało światło taboru, tak jak jaśniało w Jezusie Chrystusie. Co jeszcze trzeba dodawać do tego, skoro ta natura już jest przemieniona?
Natomiast... Chrystanie Chrystusa trzeba dodać.
Tak. Natomiast teologia zachodnia zwraca uwagę właśnie na śmierć i zmartwychwstanie, na odkupienia. To są dwie dopełniające się jakby tradycje, których wydaje mi się nie należy rozdzielać. I takie właśnie stawianie sprawy, co jest ważniejsze. Można powiedzieć, co jest nam bliższe, co nas bardziej zbliża do Chrystusa. Natomiast patrząc na historię zbawienia, samo wcielenie oczywiście jest niewystarczające, ponieważ dokonało się zbawienie na krzyżu. Chociaż niektórzy z teologów, taki teolog Romano Guardini, on mówi, że to wcale nie było przesądzone, że nasze odkupienie dokona się w taki sposób, w jaki się dokonało. Poprzez śmierć krzyżową. No Państwo mogą od razu mi powiedzieć, ale były proroctwa, które o tym mówiły. Sługa Jahwe, cierpiący. I Guardini mówi, no tak, ale nie wszystkie proroctwa się spełniały. Jeżeli popatrzymy na Stary Testament. Prorocy wzywali do nawrócenia i mówili, jeśli się nie nawrócicie, to będzie to i to i to. Na przykład Niniwa, prorok Jonasz. Jeśli się nie nawrócicie, Niniwa zostanie zniszczona. Nawrócili się i nie została zniszczona. Więc mówi, gdyby naród wybrany nawrócił się, być może to zjednoczenie, to odkupienie przyszłoby w inny sposób. Przyszło w taki, jaki przyszło. I tak za świętym Tomaszem wychodzimy od tych danych, które mamy w Biblii. Wydarzyło się to, co się wydarzyło. Mamy i wcielenie, i odkupienie poprzez śmierć krzyżową i zmartwychwstanie. Natomiast tradycja o przebóstwieniu, ja tylko to chciałem podkreślić, że tradycja o przebóstwieniu jest bliska zarówno Kościołowi wschodniemu i zachodniemu. Bardzo często powtarza się, że my mówimy o naśladowaniu Chrystusa, natomiast to zgodnie z książką Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, natomiast Kościół Wschodni mówi o życiu w Chrystusie. Oni za żadne skarby by nie mówili o naśladowaniu takim zewnętrznym. Nie jesteśmy po to, by naśladować Chrystusa, ale żeby żyć w Nim. Jest taka podstawowa książka greckiego teologa Mikołaja Kabasalisa na temat właśnie życia w Chrystusie. I wydaje mi się, że nie ma tutaj, mój pogląd jest taki, że nie ma tego takiego rozdziału pomiędzy wschodem i zachodem na temat przebóstwienia człowieka, ponieważ o tym mówi i Augustyn, i Tomasz z Akwinu. I chciałbym tylko na koniec powiedzieć, co jest jakby, czym różni się nasze przebóstwienie od tego, co dokonało się w Jezusie Chrystusie. Augustyn mówi, że nasze przebóstwienie, Bóg zechciał uczynić Ciebie Bogiem, ale nie ze względu w sposób naturalny, per naturam, po łacinie powiem, nie per naturam, tak jak to dokonało się w Jego życiu, ale dzięki łasce i usynowieniu. Czyli to, co wydarzyło się w Chrystusie, przebóstwienie ludzkiej natury, może się dokonać w nas też. Nasza natura może być tak zespolona z Ojcem, tak przebóstwiona, tak rozświetlona Jego łaską, jak była natura Chrystusa. A jedyne, tu nie jest kwestia w pełności tego przebóstwienia, tylko w tym, jak to się dokonuje. W Chrystusie dokonało się to per naturam, poprzez zjednoczenie dwóch natur, natomiast w nas dokonuje się to poprzez łaskę. Dar Boży i łaska usynowienia. Ale jakby cel, do którego dążymy, jest ten sam. Inny jest środek. Jesteśmy synami w Synu. Nie dokonuje się to poprzez zjednoczenie natur, bo tego u nas nie ma, ale poprzez zjednoczenie z łaską. Czyli tak naprawdę, proszę Państwa, jeżeli chcemy poznać Chrystusa, to kluczem do poznania Chrystusa jest wiara. Miejscem, w którym działaniem, powiedzmy, naszym, które nas przemienia na kształt Chrystusowy, jest modlitwa. Miejscem, w którym się to dokonuje, jest Kościół ze wszystkimi swoimi relacjami do innych osób i do sakramentów, a celem jest przebóstwienie. I tylko w takiej perspektywie, w takiej perspektywie wydaje mi się, że warto jakby myśleć w osobistym życiu o Chrystologii, jako o tej nauce o Chrystusie, która zaprasza nas do uczestnictwa w Jego życiu, abyśmy się stali do Niego podobni. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy ojcu Wojciechowi za to słowo, za to, że chciał do nas przyjechać. Teraz jeszcze pytania.
Jeżeli są jakieś pytania, tak, poproszę.
Wydaje mi się, skromnym zdaniem moim, że dużo zamieszania w Kościele katolickim stwarza w tej chwili szerzące się nabożeństwo do duszy Chrystusa. Jest to jak gdyby zamierzanie rangi boskości Chrystusa, bo jeśli mówimy o Jego dwóch naturach, to po zmartwychwstaniu możemy mówić tylko o boskości Chrystusa. Tak samo jak na przykład Chrystus objawiał się naszej świętej siostrze Faustynie, to nie w swojej duszy ludzkiej, tylko w swojej boskości. Czy ojciec podziela moje zdanie, że jest to jak gdyby niepotrzebne roztrząsanie tego, co skończyło się z chwilą zmartwychwstania?
Ja bym powiedział i tak, i nie. Prawda? Wszystkie nabożeństwa, one pokazują pewien fragment tajemnicy Chrystusa. Nabożeństwo do duszy Chrystusa, jest nabożeństwo na przykład pasyjne do głowy Chrystusa, nabożeństwo do serca Pana Jezusa. One zawsze wzbudzały pewne polemiki, że nie można jakby ograniczyć relacji z Chrystusem tylko do Jego serca, prawda? To mówiąc o sercu Pana Jezusa, o czym mówimy, prawda? Nie mówimy tylko o mięśniu sercowym, ale mówimy o całej jakby teologii serca, która stoi za tym nabożeństwem. Teologii serca, gdzie serce w rozumieniu biblijnym jest rozumiane jako centrum człowieka. Jeżeli chodzi o duszę, ja słabo znam to nabożeństwo do duszy Chrystusa. Wydaje mi się, że w tym nabożeństwie jest takie samo niebezpieczeństwo, jak w każdym innym nabożeństwie, że ono może ograniczyć nam trochę patrzenie na Jezusa Chrystusa, bo tu nawet nie widzimy Go jako jednej osoby, prawda? Tylko widzimy tylko pewien fragment Jego osoby, nie mówiąc już o tych wszystkich relacjach, o których ja wspominałem, do innych osób, do innych postaci, z którymi On jest złączony. Więc takie niebezpieczeństwo może być, że jakby ograniczymy to trochę do jednego aspektu tylko, prawda? To jest, z tym tutaj się zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o człowieczeństwo Chrystusa, to ono pozostaje cały czas człowieczeństwem, przemienionym, ale Chrystus zmartwychwstał w ciele i to ciało wstąpiło do nieba razem z nim. Czyli objawiając się siostrze Faustynie, on objawia się w swoim, jak to się mówi na wschodzie najczęściej, bogoczłowieczeństwie. Jakby to bogoczłowieczeństwo nigdy nie zostało przerwane. Jakby ono było od momentu wcielenia i trwa ciągle. Bóg nie porzucił, Chrystus nie porzucił naszej ludzkiej natury, ale ona przemieniona jest wraz z Nim. Teraz i kiedy na przykład objawia się siostrze Faustynie czy komuś innemu, objawia się w swoim bogoczłowieczeństwie. Jest tam i boska natura, i ludzka natura, ale przemieniona. Proszę.
Ja chciałam nawiązać do relacji syn-ojciec, lustrzanej relacji. Powiedział o pewnej trudności wychowania młodych ludzi. Mianowicie wzrastający dzieciak kształtuje sobie relacje do ojca poprzez własnego ojca. No i tu jest wielka trudność. Jeżeli Bóg jest taki jak mój ojciec, Pierre Bandyta, ten, który odchodzi, ten, który siedzi w więzieniu, taki, który o nas nie dba, no to i taki jest, no to jaki jest ten Bóg? Mhm. Jeszcze do tego ma być lustrzane odbicie.
Tak, albowiem Bóg nie naśladuje ludzi. To ludzie raczej, ludzie ze względu na Boga, które właśnie, to my jakby naśladujemy Boga, a nie Bóg nas.
No
czyli zasadniczo w teologii to, co korzysta się tutaj z drogi uznioślenia, prawda? Czyli najpierw mówimy, że Bóg jest Bogiem, ponieważ mamy doświadczenie naszego Ojca, ale potem mówimy, no ale nie jest tak Bogiem, jak jest Bogiem każdy człowiek, prawda? I patrzymy, w jaki sposób, w czym Bóg nie jest podobny do zwykłego ojcostwa. Jak najpierw zaczynamy od tego, że jest podobny, ponieważ na przykład dał mi życie. Ojciec jest źródłem życia. W tym jest pewne podobieństwo. Ale potem od razu musimy sobie w takim teologicznym rozumowaniu, to się nazywa tam pierwsza część pozytywna, prawda, potem negatywna, mówimy, ale nie jest tak podobny, ponieważ zwykły ojciec może mieć kilkoro dzieci, a Bóg ma nieskończenie wiele dzieci. Czym różni się Bóg od naszego ojcostwa? No i potem droga uznieślenia, patrzymy, że On jest właśnie bardziej w doskonały sposób ojcem niż my. Z punktu teologicznego tu nie ma problemu, z punktu pastoralnego, czyli jakby wychowania i wzrastania w wierze jest, prawda? Bo sama jakby teologia tutaj nie nastręcza problemu. Nastręcza to, że my jakby rzutujemy na Boga jakby te kategorie, które mamy. Nie potrafimy jakby oczyścić tych kategorii teologicznych, które bierzemy z życia codziennego, oczyścić je z tego, co jest ludzkie, aby zobaczyć, jaki Bóg jest naprawdę. Bo to już wymaga pewnego wysiłku intelektualnego też, a co jest trudne, prawda? I zazwyczaj jest tak, że łatwo rzutujemy, prawda? Mój ojciec był taki, no to Bóg jest taki też, to ja nie chcę takiego Boga, to ja nie chodzę do kościoła. Tak to się zazwyczaj kończy, ale no nie możemy powiedzieć, że Bóg nie jest ojcem, prawda? Jest, więc na czym polega ta relacja? Lepiej byłoby siąść i zastanowić się, na czym polega ta relacja Jezusa i Jego Ojca. I może patrząc na ten przykład, próbować tak własne relacje kształtować, jak wyglądała ta relacja z Ojcem, Jezusa z Ojcem. Bo wiadomo, że w naszym życiu no, dołącza się grzech, niedoskonałość, słabość, która powoduje to, że my potrafimy ten obraz Boży, który w nas jest, zamazać. Orygenes mówi, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Obraz się zachował, ale podobieństwo żeśmy utracili. I cała właśnie droga rozwoju duchowego polega na tym, żeby odbudować w sobie to podobieństwo, prawda? Że jest jakieś podobieństwo, ale bardzo zamazane. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby to jakoś z tego kurzu, prawda, grzechowego odkopać i zobaczyć, na czym rzeczywiście to ta relacja polega. Ja bym jakoś tak próbował. Tam i potem pani, dobrze?
Pan Jezus modlił się przez całą noc, schodzi na to z góry i wybiera apostołów, wybiera Judasza. Musiało to mieć znaczenie.
A jakie? A jaką pani ma ideę?
No, myślę, że tutaj jeden moment jest ważny, że Pan Jezus zwraca się do Niego przyjacielu, na Nim wyszedł noc, no ale wyszedł noc. No i gdzieś tutaj jeszcze ta zdrada, wierność, no to wszystko jest...
Tak troszeczkę jakby tutaj pojawia pytanie o to, czy Bóg jakby wie wszystko z góry
no. W takim znaczeniu, że wybrał to 12 wybrał, to nie był przypadek.
Chociaż wszyscy apostołowie pytali, czy ja, Panie? Prawda? Jeden się okazał zdrajcą, ale w sercu każdego z nich, kiedy Jezus powiedział, jeden z was mnie zdradzi, no wszyscy się zaczęli zastanawiać, a czy ja, Panie, może nie? Jakby ta możliwość zdrady, możliwość odwrócenia się od Boga, wydaje mi się, że jest w sercu każdego człowieka. Odwrócił się jeden i jeden zdradził, drugi się zaparł, prawda? Piotr nie zdradził, ale się zaparł, więc ta możliwość odwrócenia się jest w każdym. Ja bym bardzo tak był ostrożny przed takim myśleniem, że była jakaś wybór się dokonał i był z góry już ustalony, że to ten zdradzi, prawda? Nawet chyba Jan mówi, że okazał się zdrajcą potem. Czyli jakby to był pewien proces też jakby dojrzewania tego człowieka i cały czas miał jakby szansę, żeby się jeszcze wycofać, tak jak pani mówi, nawet Jezus w ogrodzie Getsemanim zwraca się do niego, przyjacielu, po coś przyszedł. Więc jakby wolność, żeby zachować tutaj cały czas jakby wolność człowieka, że ten jeden zdradził, ale możliwość zdrady, tak jak sami uczniowie to czuli, była w każdym z nich, prawda?
Takie pytanie trochę przydzielne, ale nie daje mi spokoju. Wczoraj była mowa właśnie o tym, że mamy Jezus w historii, Jezus w wiary i że nasz wstęp na razie jest właśnie historycznym, a nawet spotkałam się z takim zdaniem, że jest to najbardziej dobrze udokumentowany fakt historyczny. I właśnie myślałam sobie pytać, czy to na przykład w islamie, to nasze musulmanie wierzą, że Mahomet tam uzyskał wiele do nieba, mają jakieś świadki swoich na to. Tam Mormoni, nie wiem, tam z pisem swoją książkę i też tam ma swoje doświadczenie, że tak właśnie było, że wychował gdzieś tam złote skrzynie z tą książką. I po prostu z drugiej strony, jeżeli chcemy wierzyć jakimś tam wydarzeniu na końcu świata, to chcemy, żeby kilka agencji informacyjnych podało tą samą wiadomość, albo chcemy gdzieś wejść prognozę pogody, no to zwracamy na jedynce, na tygodnie. I teraz po prostu nasze źródła historyczne są spotkane z takimi źródłami spisanymi wewnętrznymi. Owszem, Żydzi zapłacili, żeby pilnowali dialogu, a oni wiedzieli, że to stało, ale nie wiedzieli. I w zasadzie też mamy źródła, więc można powiedzieć, że to jest najlepiej udokumentowane w sposób historyczny. A drugie pytanie, albo prośba, no to żeby arcybiskup zrobił kilów od nas.
Dobrze. To odpowiadając na drugą prośbę, pozdrowie. Odpowiadając na pierwsze pytanie, to chyba nie ja powiedziałem, że to jest najlepiej udokumentowane, tak? To jest nie moje zdanie, bo nie pamiętam, żeby coś takiego mówił.
Ale jesteś teolog.
Tak. Tak. Jakby to odpowiedzieć? A dlaczego nie możemy przyjąć Ewangelii jako źródeł historycznych?
Nie możemy, i przyjmujemy, ale możemy też wiedzieć, że inni, ateiści, powiedzmy, inne religie mają. Ale możemy też pomyśleć, że Pan Bóg może tak chciał, żeby to było.
No, to tak, to swoją drogą. No, ale mówimy o samej historyczności, prawda? Żebyśmy troszeczkę nie przykładali wymogów metodologicznych, jakby współczesnych, do metodologii starożytności. To nawet, jeżeli popatrzeć na historyków starożytnych, to jakby ich metodologia opisywania faktów ona była zupełnie inna niż nasza w tym czasie, prawda? Więc uważam, że te źródła, które mamy, możemy traktować jako źródła historyczne. To nie muszą być źródła zewnętrzne, prawda? Nawet pani wspomniała tam o Mahomecie, prawda? To też są jakby tam źródła wewnętrzne. Jeżeli ktoś mówi, że spadła Księga Mormonów, no to on nam mówi, że ta Księga Mormonów spadła z nieba, prawda? To też jest źródło wewnętrzne, jakby to on nam mówi o tym. Jakby tutaj jako ciągłość tą historyczną pokazuje się wspólnotę uczniów przede wszystkim. Że to ci sami uczniowie byli wybrani przez Jezusa, towarzyszyli Mu i ci sami uczniowie potem byli świadkami Zmartwychwstałego. To jest podawane jako ten most pomiędzy Chrystusem historii, Jezusem historii i Chrystusem wiary. To nie są inni ludzie, to są ci sami ludzie, więc jakby w nich dokonuje się to przejście pomiędzy Jezusem historii i Chrystusem wiary. A rzeczywiście, no, z drugiej strony, to my w tym momencie chcemy wszystko udokumentować, prawda? Bardzo ładnie w tym tekście na temat nowej ewangelizacji kardynał Ratzinger pisze o tym, że dzieła Boże, one zawsze się dokonują w taki sposób, że ich nie widzimy. Początek jest niewidoczny. Odwołuje się tam do Teilhard de Chardin, który mówi o bieli początków. No nawet życie, weźmy, prawda, ludzkie, kiedy się ono rozpoczyna? No, mama może mieć jakieś przeczucie, że to w tym momencie, ale tak naprawdę to nawet kobieta nie wie, kiedy naprawdę się to dokonuje. Ten początek życia zostaje pozostawiany w absolutnej niewiadomej. My nie wiemy, że to już się dokonało, czy nie, poczęcie. To samo z momentem śmierci. Obserwujemy pewne znaki zewnętrzne, no a do dziś cały czas trwa spór, kiedy tak naprawdę człowiek umiera. I to samo jest i z narodzeniem Chrystusa, i ze zmartwychwstaniem. Ten początek zawsze jest pozostawiony w jakiejś tajemnicy, prawda? Mamy źródła historyczne, właśnie jakieś takie, ja bym powiedział, wewnętrzne, czyli to są Ewangelie i Pisma Apostołów. Trochę jest tekstów historyków starożytnych, no i sam fakt jakby pustego grobu też jest jakimś źródłem historycznym, prawda? I tyle mamy, prawda? Czy jest to najlepiej udokumentowane? Nie wiem. Wydaje mi się, że są inne fakty, są lepiej udokumentowane, prawda? Dla mnie jest ważne pokazanie tego, że ciągłość pomiędzy Jezusem historii i Chrystusem wiary, tą ciągłość zapewnia nam jedna i ta sama wspólnota uczniów. I oni wcale w tekstach, które napisali, wcale siebie jakoś nie wybielają, i co może wskazywać na to, że mówią prawdę, prawda? Bo o sobie tam różne rzeczy mówią apostołowie, więc tam nie koloryzowali, prawda, mówiąc o swojej wspólnocie, o tym, kim oni są. Więc tak mógłbym odpowiedzieć.
Czy to też można dodać, że tak rozumiem, bo używamy tego terminu zmartwychwstanie, czyli mówimy zmartwychwstanie jako wydarzenie, jako moment. Z samego momentu zmartwychwstania Chrystusa nie ma świadków, gdyby nikt nie widział. Natomiast mówimy, ten termin, który używamy, zmartwychwstanie, to co tak naprawdę przez to rozumiemy, chyba że mówię, skoryguję, epifanie, objawienia zmartwychwstałego Jezusa, czyli spotkania z uczniami, tak? Czyli bardziej już być wydarzenie, czy konsekwencja zmartwychwstania, gdybyśmy chcieli jakoś tak tym naszym językiem opisać. Ale z samego momentu rzeczywiście nie mamy tego, nic udokumentowane. To znaczy ta chwila, tak jak ojciec Wojciech mówi, kiedy zaczyna się życie, tak? To grób pusty był zamknięty, tylko tam Jezus był drogi, tak? Natomiast mówimy o pewnym wydarzeniu, tak, w zmartwychwstaniu Jezusa, i mamy konkretne też relacje osób, które właśnie spotkały się ze zmartwychwstałym Jezusem. To jest udokumentowane, tak? Zarówno i w Ewangeliach, i w Nowym Testamencie.
No to wewnętrzne źródło wszystko.
No tak, ale święty Paweł, no, który no, jest poganinem, tak, i się spotyka na przykład, dla mnie to jest już źródło.
Ale jest wyznawcą i tu już by tam powiedzieli, że nie, bo to jest sam wyznaje Chrystusa, więc jest nieobiektywny. Nie? Więc
no, jest, no. Staje się nieobiektywny. Ale nie miał w tym interesu, bo nawet tak po ludzku sobie powiedzmy, nie miał w tym interesu święty Paweł. Nagle teraz twierdzi, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Bo to zaprzeczało całej jego historii wcześniejszej. Gdzie prześladował Kościół, gdzie miał wielką pozycję rabinów, ale to nie ja.
Jakieś pytanie tam jeszcze
było? Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałbym skorzystać z okazji, że mogliśmy zapytać kogoś z taką wiedzą. Pytanie dotyczy rzeczy, która mnie nurtuje od dłuższego czasu, albo może dla księdza będzie wyjawne, ale ksiądz tutaj podkreślił wagę Starego Testamentu. I dla mnie ten Stary Testament często była taką rzeczą jeszcze nieodkrytą. Chodzi o to, że Żydzi odrzucili Jezusa Chrystusa, oni go nie uznają, ukrzyżowali go, a jednak nazywa się Izraelitów narodem wybranym. Czy mógłby ojciec jakoś to skomentować?
Ponieważ jest narodem wybranym. Tak najprościej mógłbym skomentować, dary i wezwania Boże są nieodwołalne. Naród wybrany jest narodem wybranym. Ciągle i ma...
Nie kwestionuję, no. Cały czas mi to nurtuje, dlaczego Bóg...
No to, że oni odrzucili Boga, to nie znaczy, że Bóg ich odrzucił. Tak krótko mówiąc, bardzo, prawda? Bóg ich wybrał do pewnej misji, prawda? I ta misja jest kontynuowana w Kościele. Jakby w Chrystusie my jesteśmy narodem wybranym. Jakby proszę zwrócić uwagę, że pierwsi apostołowie to byli Żydzi. Więc jakby nie wszyscy, no, jak mówimy, Żydzi odrzucili Jezusa. No kto? Jakby trzeba określić Sanhedryn, faryzeusze, Herod. Nie, Żydzi przyjęli Chrystusa. Nie wszyscy, ale przyjęli Chrystusa. I tymi Żydami, którzy przyjęli Chrystusa, byli apostołowie. Wszyscy z nich byli Żydami. Dlatego właśnie wybrani po to, aby sądzić 12 pokoleń Izraela na końcu czasów. I to oni są tymi Żydami, którzy wybrali Jezusa, a my uczestniczymy w tej misji narodu wybranego, będąc chrześcijanami. Jesteśmy już z innych narodów, ale w Chrystusie, jak to chyba Paweł VI powiedział, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy Semitami, prawda? To my jesteśmy tym przedłużeniem narodu wybranego, natomiast wybranie i wezwanie, które Bóg skierował do narodu wybranego, nigdy nie zostało odwołane i nawet właśnie zmieniliśmy w jakiś czas temu modlitwę w Wielki Piątek. Kościół zmienił, że nie modlimy się już za Żydów, którzy byli kiedyś narodem wybranym, tylko za Żydów, naród pierwszego wybrania. Ale misję to jakby my dalej kontynuujemy, prawda?
A czy nie było przypadkiem tak, że może nie większość Żydów, bo większość na pewno Żydów nie przyjęła chrześcijaństwa, ale pewna dosyć spora grupa. Tylko jak to potem mijały pokolenia, no to o tym, że ci chrześcijanie są żydowskiego pochodzenia, to się po prostu zatarło.
Trochę tak. I trochę z naszej winy, trochę z ich winy, prawda? Nasza wina Kościoła też w tym jest, że jakby o tym zapomnieliśmy.
Nie są tylko ci, co nie przyjęli. No. Jak on już przyjął, to biegł w następne pokolenia. No. Już się zapominało,
jest, jest bardzo piękna książka Jeana Danielu na ten temat. Teologia judeo-chrześcijańska, mówiąca właśnie o tych początkach Kościoła, który był jeszcze całkowicie zanurzony w tradycji judejskiej, judeo-chrześcijańskiej. I rzeczywiście przez wieki zapomnieliśmy o tym, teraz trochę do tego wracamy, ale no, wydaje mi się, że jest niemożliwe zrozumienie, kim jest Jezus, kim jest Jezus Chrystus bez Starego Testamentu. To jestem 100% pewien, że to jest niemożliwe. Ostatnie pytanie, tak? To jest myślenie Kościoła. To, co ja mówię, to jest myślenie Kościoła, prawda?
A...
No nie. Czy mam się obawiać to, że głoszę poglądy niezgodne z nauczaniem Kościoła?
potrzeby takich ruchów zmierzających do tego, żeby zbliżyć się do tego, podchodzą bardzo ostrożnie. Na trzy razy bym powiedziała, że bardzo. A ten księży, który na przykład jeździ do Oświęcimia, jeździ do różnych takich miejsc i tu jakby chce zbliżyć się do tego pojednania, to jest dużo dyskryminowany. I odrzucany.
No ale ja mówię to, co głosi Kościół w swoim nauczaniu, a to, że ktoś tego nie przyjmuje, czy że mówi coś innego, no to ja już nie mogę odpowiadać za nich, prawda, jeżeli oni czegoś nie przyjmują. No były, proszę Pani, takie czasy, że prawda, w IV wieku, że większość Kościoła to byli Arianie, prawda, i no jednak wiara się zachowała dzięki mniejszości, i dzięki głównie Atanazemu z Aleksandrii, który powtarzał ciągle to, co zostało na soborze przyjęte. I czasem jakby wiarę i nauczanie Kościoła zachowuje mniejszość, a nie większość, i za bardzo nie trzeba się tym przejmować, ale sięgać do źródeł, czyli powiedzmy do dokumentów Kościoła, które mówią na ten temat, i jakby stamtąd czerpać wiedzę i z taką pewnością, że to jest nauczanie Kościoła, a co inni mówią, no możemy im tłumaczyć, jakoś naświetlać tą sprawę, ale pozostają wolnymi osobami, zmusić ich nie możemy do przyjęcia prawdy. Możemy przekonywać tego siłą samej prawdy.
No, czy powiecie, że kilka słów jeszcze tak szybciutko o Instytucie Świętego Tomasza, jaka idea i...
Instytut Świętego Tomasza powstał 20 lat temu w Kijowie. Najpierw to był koleż katechetyczny. Jakieś 10 lat temu zostaliśmy afiliowani do Angelikum, do Papieskiego Uniwersytetu w Rzymie. W tym momencie to jest instytut rzymskokatolicki, to największy taki na terenie Ukrainy. Jest jeszcze grekokatolicki uniwersytet katolicki we Lwowie. Natomiast my głównie to, co dajemy, czyli wykształcenie teologiczne, to są studia wieczorowe, od 6 do 9 mamy zajęcia, 5 lat. I tam głównie teologię wykładamy. To jest klasyczny taki blok wykładów teologicznych, tylko czasowo jest troszeczkę mniej niż na normalnych studiach teologicznych. Oprócz tego jeszcze mamy centrum katechetyczno-formacyjne, które kształci głównie katechetów, konsultantów życia rodzinnego, te osoby, które pomagają przy parafiach. Mamy wydawnictwo, wydajemy teraz serię podręczników. Ostatnio wydaliśmy książkę Filozofia dialogu Jana Andrzeja Kłoczowskiego, przetłumaczoną na ukraiński. Książkę Serwę Teodora Pinkersa, przetłumaczoną na ukraiński, o teologii moralnej. Więc to są jakby takie główne nasze jakby działania, plus wszystko to, co dzieje się wokół instytucji, prawda? Sympozje, konferencje, spotkania, no, wszystko to, co może wpłynąć na to, że jakby życie instytucji jest żywe, ciekawe i interesujące. Wydaje mi się, że główną jakby ideą i misją Instytutu to jest, jakby są dwie mniej więcej. Po pierwsze to jest misja, to są dwie idee ekumeniczne tak naprawdę. Po pierwsze to jest dać możliwość spotkania się osobom żyjącym i wykształconym w tradycji wschodniej, bo i prawosławni, i grekokatolicy, których jest najwięcej na terytorium Ukrainy, są wykształceni w teologii wschodniej, bizantyjskiej, prawosławnej, ale wschodniej. Natomiast naszą misję widzimy w tym, żeby dać im możliwość spotkania się z teologią zachodnią. To, co robił Instytut Prawosławny Świętego Sergiusza w Paryżu, czyli jakby dał możliwość zapoznania się katolickim teologom i kulturze właśnie zachodniej z dziedzictwem prawosławia. Czyli to jest wspomaganie oddychania dwoma płucami, prawda? My nie chcemy być wielkim instytutem, chcemy być małym, ale wyspecjalizowanym w teologii zachodniej, bo na temat teologii wschodniej to tam jest dużo specjalistów na tamtym terenie, prawda? A drugi, też ekumeniczny cel, jest związany z tym, że jesteśmy takim miejscem, gdzie mogą się spotkać wszyscy inni. Na terenie Ukrainy jest, poza kościołem rzymskokatolickim, jest kościół grekokatolicki i trzy kościoły prawosławne. I oni się razem, grekokatolicy z prawosławnymi, nigdzie się nie spotkają, tylko w naszym instytucie. Bo prawosławni nie pójdą do Greków, a grekokatolicy nie pójdą do Ławry Kijowskiej, gdzie na terytorium prawosławnych, więc my jesteśmy takim neutralnym miejscem, bo jesteśmy bardzo małą wspólnotą rzymskokatolicką, nie zaangażowani w te wszystkie spory, więc jakby tworzymy przestrzeń dla nich, dla spotkania. Jesteśmy takim trochę łącznikiem pomiędzy tymi wszystkimi tradycjami wschodnimi, które same się nie mogą troszeczkę z sobą jakby dogadać. Do tego dochodzi na przykład, że patriarchat moskiewski nie uznaje chrztu udzielanego w patriarchacie kijowskim, więc to są jakby poważne bardzo problemy. Uznają nasz chrzest protestantów, a swoich braci prawosławnych nie. To są poważne problemy teologiczne. No i staramy się w tych dwóch kierunkach jakoś rozwijać. W kierunku dania możliwości zapoznania z teologią zachodnią i tworzenia jakiejś takiej przestrzeni, miejsca, dialogu, w której będą mogli się wszyscy spotkać. Dziękuję za cierpliwość i za uwagę. Zapraszam na mszę świętą.
Zapraszam Państwa za tydzień.